Panu, bracia i siostry, jak ta pieśń właśnie mówi, naprzód, naprzód, przyjacielu, wytęż wzrok, nie? I tak też myślę, że też powiem o pewnej drodze, dzisiaj będę starał się przekazać, jaką każdy z nas w zgodzie z wolą Bożą powinien i ma i nią po prostu chodzi, krótko mówiąc, nie? Tobie, Boże Wszechmogący, pragnę podziękować za ten czas tutaj, który mamy i tak proszę Ciebie o mądrość, o Twojego Ducha Świętego, o Twoje prowadzenie, tak abyśmy, Panie, zrozumieli wolę Twoją dla chwały Twojej i dążyli, Panie, w tej drodze, którą mamy przed sobą tutaj na ziemi, do wieczności, do spotkania z Tobą. Tobie niech będzie chwała, Panie Jezu. Dziękuję Tobie. Amen.
Amen.
Amen. Słuchajcie, otwórzmy na początku, bo chcę przeczytać dwa teksty, a później tak porównać. Otwórzmy Ewangelię Jana najpierw. Ostatni rozdział, 21. A później od razu otworzymy Apokalipsę, czyli objawienie. I otworzymy później objawienie czwarty rozdział. Ale najpierw Ewangelia Jana, 21 rozdział, pierwsze 6 wierszy. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem i Natanael z Kany Galilejskiej i synowie Zebedeusza i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon Piotr: idę łowić ryby. Rzekli mu: pójdziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im Jezus: dzieci, macie co do zjedzenia? Odpowiedzieli mu: nie. A on im rzekł: zapuśćcie sieć po prawej stronie, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. I od razu przejdźmy do objawienia. Przeczytamy sobie cały czwarty rozdział i fragment piątego rozdziału. Może, no tak. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie i głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zaś siedział ktoś. A ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego i karnelowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. A wokoło tronu 24 trony, a na tych tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płonęło 7 ognistych pochodni, jest to 7 duchów bożych. Przed tronem także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w pośrodku wokoło tronu 4 postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna była do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. A każda z tych 4 postaci miała po 6 skrzydeł, a wokoło i wewnątrz były pełne oczu i nie odpoczywając ani w dzień, ani w nocy śpiewały: święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był i który jest i który ma przyjść. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców, przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków i składa korony swoje przed tronem, mówiąc: godzien jesteś, Panie i Boże nasz, przyjąć chwałę i cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. I teraz jeszcze pierwszych 6 wierszy z 5. I widziałem w prawej dłoni tego, który siedział na tronie, księgę zapisaną wewnątrz i zewnątrz, zapieczętowaną 7 pieczęciami. I widziałem też anioła potężnego, który wołał głosem donośnym: któż jest godny otworzyć księgę i zerwać jej pieczęcie? I nikt w niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią nie mógł otworzyć księgi, ani do niej wejrzeć. I płakałem bardzo, że nie znalazł się nikt godny otworzyć księgę, ani do niej wejrzeć. A jeden ze starców rzecze do mnie: nie płacz, zwyciężył lew z pokolenia Judy, korzeń Dawidowy, i może otworzyć księgę i zerwać 7 jej pieczęci. I widziałem pośrodku między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka jakby zabitego, który miał 7 rogów i 7 oczów. To jest 7 duchów Bożych zesłanych na całą ziemię. Amen. Ja po prostu przeczytałem tutaj ten fragment z objawienia celowo, bo chcę, żebyśmy zwrócili wszyscy uwagę, bo objawienie Jana pokazuje tutaj od 4 rozdziału, bo pierwsze 3 rozdziały objawienia Jana to są poświęcone w zasadzie, 2 i 3 poświęcony jest, jak Pan Jezus przyszedł z objawieniem do zborów, do kościoła. I gdzieś powiedzmy po tym czasie, który to minął, jedni twierdzą, że to był 90 rok około, inni twierdzą, że to był 60, dokładnie tego nie wiemy. Nie będę tu wnikał w to, który to był dokładnie rok. Najważniejsze jest, że po prostu Jan otrzymał to objawienie. Otrzymał objawienie od Pana Jezusa. I otrzymał objawienie w 2 formach. Objawienie dotyczyło tutaj tych przynajmniej drugi, trzeci rozdział i ten czwarty, 2 jakby wizji. Pan Jezus najpierw przyszedł, pokazał, objawił Kościół, w jakim jest stanie, i do niego przemawiał poprzez listy do 7 zborów. A tutaj 4 rozdział i część tego 5, który przeczytałem, to pokazuje ogólnie nam, jak jest w niebie. Jakie jest skupienie w niebie. Zupełnie odmienne od tego, jakie jest tutaj na ziemi. Też między innymi dlatego przeczytałem ten końcowy fragment z Ewangelii Jana o tym, jak uczniowie krótko po zmartwychwstaniu gdzieś się zebrali i byli ze sobą. I ten 4 i 5 rozdział objawienia Jana pokazuje nam, jak jest w niebie. Jaka jest sytuacja? Wszystko, co tam się jest, to jest... W centrum jest Pan Bóg i tron. W centrum, tu jest wyraźnie powiedziane, że w centrum stoi tron i na nim zasiada ten, jest powiedziane. Później pod koniec jest: Panie Boże nasz, godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć cześć, chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty stworzyłeś wszystko. Widzimy ten tron Boży, widzimy, co się wokół tronu, tych starców, tą całą atmosferę nieba, która tam jest. To wszystko, jak Pan Bóg kontroluje. Te duchy Boże, które widzą wszystko, co się dzieje. I widzimy tam po prostu, że skupienie generalnie to jest cały czas centralnie na tron, na Pana Boga. Z drugiej strony, moi drodzy, przeczytałem w Ewangelii Jana też fragment tutaj. Wrócę do niego. Tak jak powiedziałem, krótko zaraz po tym, po zmartwychwstaniu, uczniowie udali się do Galilei. Byli tam, są wymienieni z imion i oraz jeszcze 2 inni uczniowie, jest powiedziane, poszli do Galilei i krótko mówiąc, no, nie wiedzieli, co z sobą zrobić w tym momencie. Piotr rzuca hasło: chodźmy, weźmiemy łodzie, sieci i pójdziemy na rybę. No bo co tu robić? No nie ma Pana. No. Widzieliśmy Go wprawdzie, objawił się nam wcześniej, ale teraz no nie ma Pana. Widzimy, to jest taka po prostu trudna okoliczność dla nich, bo oni po prostu, no, można powiedzieć, w jakimś takim paraliżu byli w tym momencie. Do tego stopnia, że płynąc na te jezioro galilejskie, Morze Galilejskie, jak zwał je, tak zwał, zobaczyli, jest tu powiedziane, a kiedy już było rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. Nie rozpoznali go. Widzimy tutaj po prostu ich skupienie, zupełnie odmienne. Byli niedawno, przed chwilą byli świadkami wielkich wydarzeń, trudnych do zrozumienia, dziwnych, również i dla nich. Choć mieli przy sobie Pana Jezusa. Choć Pan Jezus ich nauczał, że muszą pewne kwestie, pewne rzeczy, muszą się, pewne sytuacje i okoliczności muszą się wydarzyć, że będzie tak i tak. Oni to wszystko wiedzieli, ale mimo wszystko można powiedzieć, że mentalnie wrócili do swoich starych zajęć. Też nie na darmo, moi drodzy, wspomniałem o tych pierwszych dwóch, o tych drugim i trzecim rozdziale. Nie będę tego czytał, ani wskazywał, gdzie Pan Jezus przyszedł do kościołów i zaczął, krótko mówiąc, je napominać. Dwa znalazły się, które gdzieś nie otrzymały od niego napomnienia, tylko gdzieś, można powiedzieć, pochwałę. I to jest bardzo ważne, moi drodzy. To jest bardzo ważne, bo tak żyjemy teraz obecnie w takich czasach, gdzie różne sytuacje mają miejsce. My też czasami nie wiemy, jak mamy się zachować. Też nie wiemy, jak mamy postąpić, co będzie, co robić dalej. Krótko mówiąc, też mamy swoją mentalność i mamy też swoją naturę, taką ludzką, cielesną, która gdzieś zaczyna po prostu dominować. I to widzimy tutaj w tej historii nad Morzem Galilejskim, kiedy stara mentalność, stara natura zaczęła dominować nad uczniami, nad apostołami, wybranymi, powołanymi, tymi, którzy żyli na co dzień z Panem, którzy widzieli Jego, widzieli cuda, których On dokonał, którzy chodzili z Nim przez 3 lata, których On bezpośrednio nauczał, których przygotowywał do służby, których posłał w końcu też. Których posłał? Mimo wszystko oni gdzieś jednak byli w jakimś takim, można powiedzieć, paraliżu. Do tego stopnia, że łowiąc te ryby, całą noc się męczyli. Całą noc się męczyli, jest napisane, że całą noc próbowali i nic. Kompletnie po prostu zero. Powrót, można powiedzieć, do przeszłości, do początków, jak Pan Jezus powoływał Piotra, który też po całej nocy łowienia ryb z taką rezygnacją przybył do brzegu i usłyszał, że jest ktoś, kto go teraz zaprasza do siebie, z taką niechęcią odpowiedział na niego, do niego, że jak Pan Jezus mu powiedział wtedy, weź zarzuć sieci, to złowisz. On mówi, całą noc łowiłem, no ale na Twoje słowo to zrobię jeszcze raz. To jest, można powiedzieć, powrót do przeszłości, takie cofnięcie się. Podobna sytuacja. No i właśnie, i to jest taka, chcę zwrócić uwagę na to, bo Pan Jezus dał Kościołowi, dał apostołom konkretne polecenie, konkretne zadanie do wykonania, konkretnie wysłał ich na misję. Do tego zaraz dojdę. Ale oni, mówię, no tutaj w tym momencie gdzieś znali go wcześniej, znali, ufali mu, zapierali się, mówili, że Panie, pójdziemy dokąd Ty pójdziesz i tak dalej. Wiemy, jak to się skończyło, wiemy, co było po drodze. Wiemy później, że w momencie, kiedy po zmartwychwstaniu Pan Jezus się gdzieś ukazał im pierwszy raz, tchnął w nich nawet ducha swego, tchnął w nich, bo jest powiedziane, ale mimo wszystko gdzieś tam po prostu przychodzi taki moment tutaj jak nad tym Morzem Galilejskim i wrócili do swoich po prostu zajęć. Nie rozpoznali, że to Pan. Moi drodzy, ja to tak mówię, bo to jest gdzieś też taka nauka dla nas, dla Kościoła. Ja nie mówię, że dla zboru naszego konkretnie tylko, ale ogólnie dla całego Kościoła. Dla całego Kościoła, który jest dzisiaj powołany, który sprawuje służbę, który jest narodem kapłańskim wybranym do tego, żeby zwiastować Ewangelię. Jest taka po prostu lekcja dla całego Kościoła właśnie, żeby trwać w Panu, krótko mówiąc. Żeby... Problem polega na tym, że dzisiaj kościoły ogólnie realizują różne cele, takie jedne bardziej duchowe, inne mniej duchowe, można powiedzieć, gdzieś powiedzmy. Żyją jakby swoim takim po prostu wewnętrznym szablonem. I to jest takie niebezpieczeństwo, że wchodzą w takie, chcą być, nie chcę tutaj absolutnie nikogo obrażać, to nie jest moim celem, broń Panie Boże, ale chcę zwrócić taki problem, że po prostu żyjemy w takim okresie czasów, w takim pędzie, w takim po prostu, w takich okolicznościach, zawaleni różnego rodzaju mediami, gdzie po prostu nie nadążamy już za informacjami i żyjemy i po prostu też nieraz często próbują się do kościołów wedrzeć różnego rodzaju pomysły, które i się wdzierają. Niestety to jest najgorsze. Pomysły, jak, w jaki sposób zagospodarować, powiedzmy, życie wewnątrz kościołów. Są realizowane różnego rodzaju programy, jedne bardziej uduchowione, drugie mniej, organizacyjne i tak dalej, i tak dalej. Ale czy to jest cel Kościoła? Trzeba sobie na to odpowiedzieć. Czy do tego Kościół został powołany, żeby po prostu dla samego siebie, dla samego wnętrza tylko tutaj po prostu żył, organizował i prezentował się w taki sposób? Czy to jest cel? Musimy sobie na to zadać takie pytanie. Czy taki jest nasz cel? Do tego nas Pan powołał. Czy powołał nas zupełnie do czegoś innego? Ja nie mówię, że to jest złe absolutnie, bo uporządkowanie jakichś struktur i tak dalej jest dobre. Tylko to wszystko, ta cała forma, która gdzieś po prostu się wkrada gdziekolwiek. Ja nie mówię, że w naszym zborze. Ja mówię ogólnie, bo widziałem różne. Forma, ona nie może być ponad treścią Słowa Bożego. Ona nie może gdzieś być ponad tym, żeby kierowała po prostu życiem duchowym. Bo Kościół został powołany do tego przede wszystkim my jako ludzie wiary, których Pan Bóg z osobna każdego powołał do życia i społeczności ze sobą, został powołany do tego, żeby dawać świadectwo chwały Jego. Dzisiaj być może żyjemy w takich czasach, nie wiemy. Nie wiemy, jak się potoczy jutro, nie wiemy tego dokładnie, co będzie jutro, ale być może dzisiaj powinno być nasze skupienie jeszcze bardziej takie wyraziste, wskazywanie na sprawcę i dokończyciela wiary, tego, który nas powołał, który nas uratował. Każdy z nas ma świadectwo, każdy z nas ma świadectwo to, które Pan Bóg dał jemu osobiście, że go pociągnął za sobą, że go wyswobodził z grzechów, że go uratował, że go po prostu poprowadził, że odnowił w nim życie niczym u orła, jak Psalm 103 mówi. Pan Bóg chce, żebyśmy Jemu ufali. Problem uczniów, problem wtedy uczniów tutaj w momencie, kiedy to było, że oni weszli w swoją starą mentalność taką i szli tym torem takim po prostu. W tych kolejnach takich prosto starej mentalności. Nie wiem, być może po prostu... Nie wiem, co się stało. Tego trudno mi jest powiedzieć, nie chcę tu oskarżać nikogo, ale to jest po prostu takie, widać, że to jest niebezpieczeństwo, że my możemy też wejść w taką mentalność i po prostu robić coś, tak jak te konie, które mają klapki na oczach i być tak prowadzeni na węzidle własnego po prostu umysłu cielesnego. I tak jak powiedziałem, że to, co się dzieje teraz, ja często gdzieś po prostu obserwuję i mnie to naprawdę może nie tyle gorsze, ale zastanawia. Dlaczego tyle energii, tyle czasu, tyle środków jest poświęcanych nieraz na różnego rodzaju jakieś takie zadania, projekty, inne kwestie, a nie ma czasu na społeczność, na modlitwę, na jakieś na szukanie woli Bożej. Ja to mówię też o sobie, moi drodzy. Mówię to o sobie, bo ja sam u siebie zauważyłem i ostatnio gdzieś po prostu sam musiałem się skonfrontować ze sobą. Krótko mówiąc. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, wiersze 45-47. Pozwólcie, że otworzę. Wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć pisma i rzekł im, jest napisane, że Chrystus musiał cierpieć i trzeciego dnia zmartwychwstać. I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów. I tu mamy historię również, gdzie od razu krótko po zmartwychwstaniu dwóch uczniów Pana Jezusa wracało drogą gdzieś do swojego domu szło. Wracało z Jerozolimy, byli bardzo gdzieś tam tym wszystkim, co się wydarzyło, tacy zaniepokojeni. Był to dla nich szok, rozmawiali ze sobą i wracali do domu i nagle ktoś przystępuje do nich. Przystąpił do nich sam Pan Jezus. Co zrobił? I otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. I moi drodzy, czasami jest tak, że widać, to pokazuje nam również, nie? Że my bez przerwy, bez ustanku, tak jak jest apostoł Paweł nawoływał, powinniśmy się modlić. Modlić do Pana Boga, wołać do Niego, prosić o Jego wskazówki i między innymi o to, żeby otworzył nam umysły również nasze na Jego wolę. Że to jest bardzo ważne, żeby nasze umysły nie były zaprzągnięte czymś innym. Żeby nie były zaprzągnięte tym, że my wchodzimy na drogę i idziemy nie tą drogą. Tak a propos, chrześcijanie w pierwszym wieku byli nazwani ludźmi drogi. Oni zwiastowali drogę pańską. To było, dopiero później zostali nazwani chrześcijanami, ale na początku to byli ci, którzy zwiastują drogę pańską. Którzy weszli na drogę z Panem Bogiem. Tak jak psalm mówi, zawsze będę miał Pana Boga, Pana swego przed sobą. I to jest właśnie tutaj. To jest taki apel, można powiedzieć, Pana Boga do nas, żebyśmy szli po drodze Jego i zwiastowali drogę Jego tym wszystkim. Wołali do innych, można powiedzieć, nie? Zaczęli tak jak krzyczeć, tak jak Pan Jezus w tych przypowieściach mówił o tym weselu i o tych zaproszeniach na te wesele, gdzie posłał swoich gońców. Pan Jezus mówił, że ten gospodarz posłał swoich gońców po to, żeby zaprosić tych gości. Jedni nie chcieli, drudzy się tam usprawiedliwiali, trzeci. I posłał gońców i ci posłowie mieli za zadanie zaprosić innych. I to jest takie, to jest również takie poselstwo dla nas, że my idąc tą drogą, drogą pańską, do której nas Pan Bóg powołał, to powinniśmy wołać do innych. Wołać do innych, chodźcie, chodźcie na tą drogę, spróbujcie, zobaczcie, jak dobry jest Pan. Każdy z nas ma świadectwo, każdy z nas może powiedzieć, co Pan Bóg uczynił. Nie mamy nic do stracenia, krótko mówiąc. Otworzył umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. Wołajmy również do Pana Boga o naszych bliskich, o tych, na których już żeśmy się zawiedli, można powiedzieć, żeby Pan Bóg im otworzył właśnie też umysły. My możemy powiedzieć, ale do tego zostaliśmy powołani, żeby mówić. Ale owoc i plon należy do Pana Boga. Tak jak powiedziałem, chrześcijanie są ludźmi drogi, powołani do głoszenia światu drogi pańskiej. Ewangelia Mateusza 28:19. Mateusza, Ewangelia 28:19. Ostatnie dwa wiersze. Tu Pan Jezus mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Tu jest wręcz powiedziany kierunek, jaki my mamy. I właśnie problem wtedy uczniów polegał na tym, że oni jakby stracili, dzisiaj byśmy to nazwali, tą wizję. Nie? Stracili tą wizję. Takie słownictwo gdzieś się wdarło do kościoła. Wizja, plany jakieś takie. A tak naprawdę to nie jest wizja, tylko to jest misja, do której kościół został powołany. Nie? Wizje to mogą, o wizjach to mogą mówić wizjonerzy jacyś i to jakieś inne wizje mogą. My jesteśmy ludźmi misji, powołani do zwiastowania drogi pańskiej. My nie jesteśmy wizjonerami żadnymi. I to jest właśnie ten, że do kościołów no niestety wkradają się różnego rodzaju, że tak powiem, projekty, które tak naprawdę powodują to, że kościół, zbory całe, zamiast służyć temu, do czego zostały powołane, to realizują różnego rodzaju, nazwijmy to w cudzysłowie, cele. Nie? Zastępcze. Tu widzimy w tym wierszu, że Kościół, chrześcijanie są powołani do głoszenia światu drogi pańskiej. Krótko mówiąc, Kościół jest powołany do zadań specjalnych. Tak jak mógłbym tak powiedzieć. Nasze zadanie specjalne polega na tym, żeby właśnie światu, który i ludziom, którzy wokół nas żyją, dać świadectwo o prawdzie, o jedynej prawdzie, bo nie ma jakiejś innej prawdy. Nie ma ten, jest jedyna prawda, jedyną prawdą to jest Pan Bóg. Drogą, prawdą i życiem. To jest jedno z Jego imion. Ma specjalne, wyjątkowe powołanie do misji obwieszczenia światu woli Boga, jaką jest odkupienie, odkupieńcza łaska w ofierze Pana Jezusa dla grzeszników, nawołująca do wyznania grzechów, upamiętania się i poddania się Bogu. Ja tylko chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że zdaję sobie sprawę z tego, że różnego rodzaju wyzwania, nazwijmy to duchowe, takie, żeby podzielić się z kimś wiarą, to nie jest prosta kwestia. Ja wielokrotnie, ja mam nawet taki, powiem szczerze, tak wczoraj się dowiedziałem, że ten słynny polski kajakarz Doba umarł, nie? Ja miałem okazję go widzieć 1,5 roku temu i to tak face to face. Tak mogłem z nim siedzieć, jeść i przykro mi jest bardzo, bo ja się nie podzieliłem wtedy wiarą z nim. Rozmawiałem z nim o różnych takich, o tym co on robił, a nie powiedziałem. I to jest takie, to jest taka moja, tak jak wczoraj sobie popatrzyłem, zobaczyłem w internecie jego twarz i to, że już go nie ma. Mówię, jaką niebywałą okazję miałem do tego, żeby po prostu mu zaświadczyć. I to jest taka też, można powiedzieć, moja porażka. Bo w tym momencie, kiedy mogłem mu powiedzieć, ja rozmawiałem z nim o czymś innym. Wszedłem właśnie w tą inną mentalność, krótko mówiąc. Tak jak byli uczniowie, tak jak ci uczniowie. Nie wiem, czy jakby Pan Bóg odpowiedział na to, tego nie wiem. Jak On by odpowiedział, tego nie wiem, nie? Ale wiem jedno, że ja nie zrobiłem tego, co powinienem zrobić. Co mogłem zrobić. Co mogłem. I zdaję sobie sprawę z tego, moi drodzy, że to nie jest łatwe czasami gdzieś po prostu zaprzeć się siebie i wyjść i komuś mówić o woli Bożej, która mnie uratowała. Ja pamiętam, jak pierwszy raz gdzieś szedłem, zadzwoniono do mnie, żebym poszedł do szpitala psychiatrycznego i głosił Ewangelię. Jakie to dla mnie było dziwne wtedy, nie? Mówię, no po co oni mnie tam, po co ja mam tam iść, no co ja będę tam robił i tak dalej. I później drugi raz dzwoni ta osoba do mnie. To była kobieta, siostra nasza, której syn trafił do tego szpitala. Nie? I pyta się, mówi, bracie, poszedłeś już? Ja mówię, no nie, siostro, tak się wygadywałem. Mówię, no może pójdę poniedzieli, a to był poniedziałek, czyli myślałem, żeby po następnej niedzieli, nie? Ona mówi, no ale już jest poniedzieli, nie? I ja tego... Później trzeci raz do mnie zadzwoniła, no jaki myślisz, nie? Ona dzwoniła ze Świnoujścia do mnie, a jej syn był tutaj w Ząbkach, w Drewnicy, w tym szpitalu, nie? I w końcu gdzieś po prostu zawstydziła mnie, krótko mówiąc. Zawstydziła mnie, bo dotarło do mnie, że tak jakby ktoś mi dzwonił, pukał, że mam tam pójść. Zadzwoniłem do Krzysztofa Arciszewskiego wtedy i mówię, Krzysztof, no jest taka dziwna kwestia, tak mu powiedziałem, co robimy, nie? A on mówi, no właśnie, no co? Pójdźmy. Mówię, pójdźmy, nie mamy nic do stracenia. I poszliśmy. Poszliśmy i to, co tam żeśmy w ogóle, jaki to był cud, jak nas tam wpuszczono, bo to był szpital zamknięty, w ogóle my nie mieliśmy żadnych przepustek, niczego i tak dalej, nie? I pamiętam, że pod bramę, jak podjechałem samochodem wypełnionym Bibliami, bo wziąłem wtedy ze sobą, wzięliśmy wtedy, zapakowaliśmy, jak przyjdziemy, to już mówimy, to weźmiemy, zapakowaliśmy chyba z 600 egzemplarzy, wtedy we dwójkę, nie? Cały samochód był zapakowany tymi kartonami, nie? I ten strażnik w bramie pyta się, a panowie, co tutaj, do kogo tu jedziecie? A my mówimy, z zaopatrzeniem. Aha, i otworzył bramę. I wjechaliśmy. I po prostu tak, ja powiedziałem jedno słowo, z zaopatrzeniem, nie? On, aha, no i dobra, i otworzył bramę. Pamiętam, jak weszliśmy na ten oddział, te pielęgniarki się patrzą, co to za cudacy tutaj przyszli, tak, nie? I widzę, chodzi jeden człowiek z taką czarną książką, tak chodzi z głową. I nagle jak zobaczył nas, że my wnosimy te gedeonitki wtedy, nie? Po kartonie tak niesiemy. A to był oddział dla tych, którzy mieli depresję, którzy gdzieś byli po próbach samobójczych, po takich po prostu naprawdę trudnych takich przejściach, nie? Osoby, które gdzieś się zadłużyły, nie były w stanie spłacać kredytów. I w ogóle, nie? I nagle jeden tak mówi, krzyczy na cały ten oddział, a mówiłem, że przyjdą, wiedziałem, że Pan Bóg mój wysłucha mnie. Mówi, zobaczcie, i ci lekarze wyszli z tych dyżurek, i ci inni wyszli, nie? Patrzą, kto to przyszedł, a my mówimy, no przyszliśmy do was ze Słowem Bożym. Ze Słowem Bożym, żebyście szukali Pana Boga, który jest tutaj opisany w tym słowie, który dał te słowo, żebyście szukali go całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim życiem. Tego wam życzymy, żebyście się z nim pojednali. Wzruszenie niesamowite nastąpiło tam. Poruszenie, wzruszenie, no można powiedzieć, no po prostu atmosfera zupełnie się zmieniła. Z takiego miejsca ponurego, gdzie weszliśmy, gdzie te kobiety, jak widziałem, że leżały na łóżkach i odwracały głowę na widok kogoś, bo nie chciały je spoglądać, nagle się zainteresowały, co ci ludzie przynieśli. I to powiem wam, że to nie z nas było, bo ja pamiętam to, my dosłownie wtedy wyszliśmy z Krzysztofem i mówiliśmy, to nie z nas, to Pan Bóg się posłużył tak. To było naprawdę coś niesamowitego. Kiedy można było po prostu tym wszystkim, którzy, o których świat zapomniał, można było głosić Ewangelię i dać im nadzieję na zupełnie nowe, inne życie. Pamiętam również, jak pierwszy raz poszedłem do więzienia, jak ja się wzbraniałem. Ja nie mówię, nie nakłaniam, żebyśmy wszyscy, bo to nie o to chodzi, bo to każdy ma tam swoje pole misyjne. Każdy z nas bez wyjątku, ale pamiętam, że pierwszy raz do więzienia, jak miałem pójść, to też się zbraniałem. Też mówię, po co ja tam pójdę? Co ja będę mówił tym bandziorom? Przecież oni mnie zjedzą zaraz. Sobie tak myślałem. No dosłownie, tak myślałem, że oni mnie zjedzą. I pamiętam jeszcze na pierwszy oddział, który wszedłem, to był taki półotwarty, gdzie blok był oddzielony taką kratą, główne drzwi. Cele pootwierane i ci wszyscy tam z tych cel powychodzili i nas tam wpuścili do tych, nie? Tam nie wiem, tam ze 200 ich było, nie? I my wchodzimy z Bibliami i tak ten, nie? I tak widzimy, jesteśmy pod taką obserwacją, pod takim tym, nie? Ale jak zaczęliśmy właśnie mówić, po co przyszliśmy i z czym, i że to zaczęły pękać po prostu lody z serc tych ludzi. To jest naprawdę coś niesamowitego, co Pan Bóg może uczynić. My nigdy nie wiemy, jaki będzie owoc tego, ale naszym zadaniem jest to, żeby po prostu nie tracić czasu, nie szukać zastępczych jakichś po prostu rozwiązań, które tak naprawdę są tylko i wyłącznie bierne i jałowe. W drugim liście Piotra, jeszcze dwa wiersze mam. W drugim liście Piotra, drugi list Piotra, trzeci rozdział. Wiersz 11 i 12. Najpierw. Nie. Przepraszam, mówiłem pierwszy Jan. Drugi Piotra, dobra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, wiersze 11-12. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimż powinniście być wy w świętym postępowaniu i w pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją, i rozpalone żywioły rozpłyną się. Oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. Wierzę w to, że każdy z nas oczekuje i gorąco pragnie nastania Dnia Pańskiego w naszym życiu. Wierzę w to, że każdy, kto jest odkupiony przez Pana Boga, to jest jego największe pragnienie takie, żeby spotkać się z Panem. Oczekuję tego. Jest to takie nasze wewnętrzne pragnienie. Spotkanie się z tym, o którym czytałem najpierw w objawieniu 4-5 rozdział. Barankiem Bożym. Spotkać się z Nim tam. I teraz tak. I prawda jest taka, że oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego. To oczekiwanie tu jest takie pokazane w formie takiej czynnej, niebiernej. Czynnej. Oczekiwanie to ma to oczekiwanie to jest na zasadzie takiej, że po prostu Kościół jest w drodze cały czas. Oczekuje w taki sposób, w jaki sposób został powołany. Tak jak czytałem, idźcie i czyńcie uczniami. Że to jest, Kościół jest na tej drodze właśnie. Na drodze pańskiej, na drodze z Panem Bogiem, oczekując spotkania z Nim. Są tacy, którzy twierdzą, wnioskują bardziej może, że to jest takie bardzo odważne myślenie. Zresztą tak pierwszy Kościół myślał, że Kościół może przyspieszyć przyjście Pana Jezusa. Właśnie gorliwie gdzieś spełniając Jego wolę, służąc Mu. Wiemy z historii, że ci wszyscy tacy misjonarze, pierwszy Kościół, pierwsi chrześcijanie, oni tak naprawdę za wiarę oddawali życie swoje, bo dla nich śmierć była zyskiem, a życie na świecie to było po prostu taką stratą. To było ich takie nastawienie do życia, żeby po prostu niezależnie od okoliczności, niezależnie od sytuacji, dając świadectwo o Panu. Wiemy też, w ogóle są takie, bo są takie twierdzenia, niektórzy twierdzą, że nie wiem, tego historycy tak mówią, niektórzy teologowie, że apostoł Jan był doświadczany w taki sposób, że był parzony olejem. I to straszne to musiało być, nie? Ale z drugiej strony wiemy, że Pan Bóg jest mocen nawet z palącego ognia wyciągnąć swoich wiernych. Mamy przykład z Księgi Daniela również, że ci przyjaciele Daniela, którzy zostali wrzuceni do pieca rozpalonego, nawet nie mieli swądu ognia na sobie. Pan Bóg ich wyratował z tego. I to samo jest z nami, że dusze nasze nie są w stanie być zgładzone przez nieprzyjaciela. W 2 Piotra, 3 rozdział, 9 wiersz jest napisane: Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Widzimy charakter Boży, Pana Boga, że On chce, On pragnie. On bardzo pragnie tego. Czy wszyscy przyjdą, to jest inna kwestia, ale to jest pragnienie Pana, żeby wszyscy przyszli do upamiętania, żeby jak najwięcej ludzi się upamiętało. Moi drodzy, to co powiem teraz może będzie dla wielu z was kontrowersyjne, ale nie chcę tego mówić absolutnie w żaden sposób taki, żeby wzbudzać kontrowersje, ale miałem taki sen ostatnio właśnie z niedzieli na poniedziałek. W ogóle tak się nieraz zdarzało, że Pan Bóg dawał mi takie, że miałem takie sny, które gdzieś po prostu były realizowane. Między innymi na 10 miesięcy przed odejściem Joli to również też miałem taki sen. Zresztą ona to zapisała w pamiętnikach, jak jej to powiedziałem, że gdzieś Pan Bóg ku uspokojeniu mnie to dał mi takie przekonanie, żebym się nie bał, że widziałem ją, jak ona mówiła, nie bój się, bo mi tu jest dobrze, tu zobacz, nie ma raka, nie ma ten. Widziałem ją taką zdrową, całą we śnie i to było takie pocieszające dla mnie, że cokolwiek się z nią dzieje, to ona i tak jest, ona jest tak cała. to było mniej więcej na 10 miesięcy przed jej odejściem. Nie? Ja jej to powiedziałem wtedy zaraz po tym śnie. Ona to zapisała, pamiętam, w pamiętniku jest to zapisane. Ale też miałem teraz taki sen, że byliśmy na takiej grupie, można powiedzieć, domowej, biblijnej. Czytaliśmy Słowo Boże, rozmawialiśmy o tym, co mówi Biblia, o tym, co ten próbował, chcieliśmy tekst przeczytać, żeby porozmawiać i tak dalej. I nagle tam gdzieś do kogoś mówię, weź przeczytaj ten tekst. Konkretnie to się rozchodziło o jeden z psalmów. Nie? Mówię, przeczytaj ten psalm, bo ten psalm jest taką naprawdę cudowną obietnicą. Nie? I bierze ta osoba tą Biblię do ręki i nie może i zaczyna czytać. I pierwsze słowo i od razu takie zniekształcenie, drugie słowo to jakaś taka dziwna sylaba, trzecie i mówi, że nie widzi, że nie ten. Mówię, no to weź ty, skoro mówię, no masz jakiś problem z czytaniem, mówię do kogoś innego, weź ty. I to samo, takie po prostu wykrztuszenie czegoś po prostu i że twierdzą, że litery się po prostu tutaj zacierają, w jakiś sposób się zniekształcają wyrazy, niezrozumiałe takie. W końcu mówię do, nie będę mówił do kogo, ktoś był ze mną, mówię, kto mi to was życzył z wierzących, mówię, weź ty przeczytaj, nie? Mówię, no pomóż, nie? I ten bierze i tak samo, i to samo. W końcu ja biorę tą Biblię, mówię, ja przeczytam. I słuchajcie, i to co było, to było takie po prostu zadziwiające, że czytam i tak patrzę, że te wyrazy po prostu mają jakby zupełnie takie niezrozumiałe znaczenie. Że próbuję nawet czytać i nie mogę. Nie wiem, co ten sen oznaczał. Naprawdę nie chcę tutaj prorokować absolutnie, bo nie mam takiego daru, ale powiem wam szczerze, że po prostu stałem, taki po prostu obudziłem się i byłem taki zatrwożony, można powiedzieć. Może nie tyle zatrwożony, ale też taki zdziwiony, bo to taki sen, no mówię, no nie chciałbym, żeby coś takiego miało miejsce. Ja sam sobie zadaję pytania teraz ostatnio. Ta służba, którą wykonywałem, gdzieś po prostu te miejsca są pozamykane, no nie ma. I pytam się, Panie Boże, co mam robić? Tak krótko mówiąc, nie? Może za mało się pytam też, to jest inna kwestia. Tak, też tak sobie pomyślałem, ale nie wiem, co ten sen, jakie miał znaczenie. Być może mamy niewiele czasu. Być może już, może to jest tak, że po prostu, ja sobie sam tak próbuję odpowiedzieć. Być może już niewiele czasu, że ten czas, który pozostał tutaj nam, to tak jak Biblia mówi, żeby nie tracić, nauczyć się liczyć dni, chwile, dni, żeby wykorzystywać dobrze. Być może to jest to. Być może Pan Bóg chciał mi to powiedzieć, być może to, nie wiem. Ale na pewno w Słowie Bożym jest to powiedziane, żebyśmy umieli nasze dni, które mamy, wykorzystywać dobrze. W dobry sposób. W sposób taki, tak jak tutaj dzisiaj powiedziałem, zachęcam was wszystkich na drodze z Panem Bogiem, bo jesteśmy ludźmi drogi. Na drodze zwiastowania dla innych. Co Pan Bóg dokona z tymi ludźmi, to nie wiemy, ale to jest gdzieś głęboko Pan Bóg mi położył to na sercu, żeby dzisiaj powiedzieć to przed zborem. Życzę wam tego, jak i sobie, żeby po prostu mieć rozeznanie, jak służyć, żeby po prostu nie żyć w takiej mentalności, żeby nie dać się złapać właśnie w takie kleszcze, takiej mentalności po prostu cielesnej, krótko mówiąc, nie? Nie podążać za zmysłami, które gdzieś się wdzierają do Kościoła, ale żeby pytać o rozeznanie i o Jego wolę Pana Boga zawsze. Tego sobie życzę i wam. Amen.